Cieszę się, że nie tylko ja miałem ucisk z głowy, jak się przygotowywałem. Tomek to powiedział na początku. Więc temat, który będę poruszał, to już Tomek wspomniał. Będę mówić o widzialnym powrocie Jezusa. My tutaj, będąc razem, mamy taką możliwość, że nam się te klocki wszystkie, o których pastor na początku wspominał, składają w jakąś całość. Pewnie każdemu może troszeczkę inaczej. Ale jak się ja przygotowywałem takiego obrazu, musiałem sobie ten obraz sam tworzyć. Tutaj widzę to szerzej i chwała Bogu, że Bóg mówi przez braci. Te słowo, które było mówione dzisiaj, też porządkuje pewne myśli, które miałem. Więc żeby ja, jak się przygotowywałem, to pomyślałem sobie, żebym wiedział, gdzie jestem, to muszę sobie podsumować to, co się działo przed, czyli to, co Tomek mówił, co się będzie działo potem. Niby nie musimy się skupiać na jakimś harmonogramie, na jakimś planie wydarzeń, ale z mojej perspektywy to ma znaczenie takie, że ten plan pokazuje, co się dzieje w niebie, co się dzieje na ziemi, gdy Jezus przychodzi, ponownie, gdy przychodzi w widzialny sposób. Więc jaką mamy sytuację? Sytuacja jest taka, że 7 lat trwał wielki ucisk, nie było Kościoła, bo Kościół był w niebie na weselu baranka. Nie było też wszystkich, którzy umarli w Chrystusie, bo zmartwychwstali, jak Gabriel mówił. Oni są w niebie. Trwa wesele baranka. Co się dzieje na ziemi? Bestia, diabeł, antychryst. Całe narody, które nie przyjęły Jezusa. Izrael pozostawiony. W takiej sytuacji się teraz znajdujemy. Możemy sobie wyobrazić, że to nie są dobre czasy. Tomek o tym mówił właśnie, co się będzie działo. I na jakiej podstawie możemy wierzyć w to, że Jezus wtedy się pojawi? W wielu fragmentach Słowa Bożego czytamy o powtórnym przyjściu. Jakbyśmy sobie próbowali tak przeczytać objawienie, Ewangelię, Księgę Daniela, Zachariasza, to mogłyby nam się te fragmenty trochę zlewać. Mi się tak zlewały, ale gdy kilka razy to przeczytamy, to widać wyraźnie, że są dwa wydarzenia i właśnie te drugie wydarzenie, kiedy Jezus przychodzi, to jest widzialny powrót, którym uczestniczy i Kościół, w którym uczestniczą też ludzie, którzy są na ziemi, w którym uczestniczy Izrael. I czytamy o tym na przykład w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w 8 wersecie. A kiedy ustąpi, wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony, Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Jezus przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Jezus też mówił w Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, 31 wersecie, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Jezus powróci z aniołami na ziemię. Ten powrót będzie widzialny dla wszystkich. W 24 rozdziale, 30 wersecie Mateusza. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą się bić w pierś. Zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili Jego wybranych z 4 stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. W Marka 13:26. I wtedy zobaczył Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Łukasza 21:25. I będą znaki na słońcu, na księżycu, gwiazdach, na ziemi, rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadchodzących na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczył Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Powrót pochwycenia, o którym Gabriel mówił, to było coś, co dotyczyło Kościoła, a powrót widzialny Jezusa to jest powrót, który zobaczył wszyscy. Pochwycenie nie wiemy, kiedy się wydarzy. Powrót Chrystusa w chwale wiemy, kiedy się wydarzy, bo będzie po 7-letnim okresie ucisku. Ale też nie tylko wiemy, kiedy się wydarzy, ale wiemy się też, gdzie się może wydarzyć, a gdzie powinien się wydarzyć. W Dziejach Apostolskich, niestety nie będę wyświetlać, tak jak Tomek, pewnie Kuba będzie też wyświetlał i pastor, jakoś bardziej mam wszystko tu spisane, to fragmenty, więc będę podawał je. Jeżeli byście chcieli otwierać Słowo Boże, to mogę troszkę wolniej. Więc w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale od 9 wersetu czytamy takie słowa. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy patrzyli uważnie, jak on się oddala ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. Galilejczycy zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę, do nieba przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. Aniołowie powiedzieli, że Jezus, który został w niebo wzięty z Góry Oliwnej, tak samo powróci, co może sugerować, że właśnie na Górę Oliwną wróci. Ale jeżeli ktoś by jeszcze miał wątpliwość, to w Zachariasza, 14 rozdziale, 4 wersetu, czytamy tak. Zachariasza, Księga Zachariasza, 14 rozdział, 4 wersetu. I stanął jego stopy w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jerozolimy od wschodu. Wówczas Góra Oliwna zostanie rozcięta przez środek od wschodu na zachód, tworząc ogromną dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. I uciekać będziecie w dolinę mojej góry, ponieważ będzie do niej bardzo blisko. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem za dni Uzjasza, króla judzkiego. Wtedy przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Tobą wszyscy święci. Czytaliśmy wcześniej, że Jezus przyjdzie z aniołami. Tu czytamy, że przyjdą też wszyscy święci. Więc nie dość, że aniołowie, to i Kościół powraca. Ja rozumiem ten fragment, łączę je razem, bo powrót, o którym mówią w Dziejach Apostolskich aniołowie, Jezusa, który wróci tak samo, jak został do nieba wzięty, czyli na Górę Oliwną, Zachariasza, widzimy ten sam fragment, jest mowa o Górze Oliwnej. Chciałbym, żebyśmy chwilkę się jeszcze zastanowili nad tym miejscem, bo jeżeli z kimś się mamy gdzieś spotkać, to ja lubię, nie wiem, czy tak macie, gdzieś coś jest daleko, gdzieś nigdy nie byliśmy. Ja nigdy nie byłem w Izraelu, nie wiem, jak wygląda Góra Oliwna, więc chciałem poczytać o tym i zobaczyć, co to jest za miejsce. Tomek już pokazywał okolice Góry Oliwnej, pokazywał meczet. Więc Góra Oliwna znajduje się, już w tych fragmentach było to napisane, na wschód od wzgórza świątynnego, od Góry Moria. Z Góry Oliwnej, jakbyśmy sobie wyobrazili, wy patrzycie tutaj, jakbyście patrzyli z Góry Oliwnej przed siebie, byście zobaczyli Górę Moria, na której była świątynia. Tej świątyni teraz nie ma. Tomek mówi, że czekamy na to, że ona będzie odbudowana. Izrael na to czeka, że będzie ta świątynia tam odbudowana. Tam stoi meczet, tam stoi kopuła. Na tej górze Moria wcześniej Abraham miał oddać Izaaka. To jest miejsce wyjątkowe. Pomiędzy Górą Oliwną a wzgórzem świątynnym jest Dolina Cedronu, w której tam znajduje się cmentarz. Cmentarz, nie, być może on jest, może się wydawać, czemu ten cmentarz tam jest. On jest ustawiony tam, bo Izraelici czekają, że gdy przyjdzie Mesjasz, będą mogli szybko wstać i pójść na Górę Oliwną. Miejsca podobno kosztują miliony dolarów, żeby sobie się tam mieć miejsce pochówku. Więc wyjątkowe. Ale miejsce, Góra Oliwna jest z kolei wyjątkowa z punktu widzenia, gdy patrzymy w Słowie Bożym, co się tam działo w życiu Jezusa. Bo przed śmiercią, czytamy o tym w Ewangelii na przykład Łukasza, w 21 rozdziale, w 37 wersecie, Jezus spędzał bardzo dużo czasu na Górze Oliwnej. Tam jest napisane, w tym okresie Jezus za dnia nauczał w świątyni, nocami natomiast wychodził i przebywał na Górze Oliwnej. To było miejsce, które w tamtych czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, było niezabudowane. Na zboczach Góry Oliwnej jest ogród oliwny, ogród Getsemane. I Jezus lubił spędzać tam czas. Jezus po ostatniej wieczerzy, Łukasza 22:39, potem wyszedł i zgodnie ze swym zwyczajem udał się na Górę Oliwną. Uczniowie też z nim poszli. Był przed samą śmiercią już na Górze Oliwnej. Później czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, z Góry Oliwnej Jezus został wzięty do nieba, a teraz czekamy, że w to samo miejsce Jezus powróci z aniołami i ze swoim Kościołem. Jak czytaliśmy fragment z Księgi Zachariasza, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja się bardzo zacząłem zastanawiać nad fragmentem, który tu jest napisany w wersecie, drugiej części wersetu 5. Tam jest napisane, a będziecie uciekać tak, jak uciekali przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza. Pamiętacie historię z drugiej królewskiej na temat Uzjasza, jak uciekali ludzie? Nie pamiętacie, bo nie ma takiej historii w Słowie Bożym. Nie ma tej historii opisanej w Słowie Bożym. Jest w Amosa w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie wspomniana historia z trzęsieniem ziemi za czasów Uzjasza. Jest napisane słowo Amosa, który był pasterzem w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza króla judzkiego i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. Tak jak Gabriel mówił, że czas się liczyło od przybycia kogoś, tutaj się liczyło czas od trzęsienia ziemi. Do końca nie jest opisane to trzęsienie ziemi, ale to musiało być jakieś znaczące wydarzenie, skoro się na nie tutaj powołują prorocy i mówią, że tak będzie właśnie pod koniec wielkiego ucisku, tak to rozumiem, zanim Jezus przyjdzie, jak było przed trzęsieniem za czasów Uzjasza. I to jest proroctwo, też tak to rozumiem, kierowane do Izraela. Oni jako naród przeżyli to trzęsienie i rozumieją to, jak to był straszny okres. Zresztą Tomek też wspominał, jak straszny okres będzie, jakim strasznym okresem będzie okres wielkiego ucisku. I gdy Jezus wstąpi, to co czytaliśmy, Góra Oliwna zostanie rozcięta przez środek. A próbowałem sobie to narysować na kartce, niestety nie wyświetlam nic, więc mógłbym w pęcie wam narysować, jak ja sobie wyobrażam to. Ale żebyśmy spróbowali sobie przed sobą tu wyobrazić od góry do dołu Górę Oliwną, jest napisane, że ona będzie przez środek od wschodu na zachód rozcięta, czyli w ten sposób, od lewej do prawej. I wtedy rozstąpi się na dwie części, na północ i południe, czyli zrobi się przestrzeń, dolina. I jak na początku próbowałem powiedzieć, nie wiem, czy to uchwyciliście, z Góry Oliwnej dzisiaj ona jest wyżej niż Góra Świątynna. Widać świątynię, bo jest wyżej. A ona się rozstąpi. I wtedy od strony wschodniej będzie widok na Górze Świątynne. Nie trzeba będzie wschodzić na Górę Oliwną, żeby zobaczyć świątynię. To jest taka ciekawostka, która też się wiąże z jednym z proroctw w Izajasza. W drugim rozdziale, w drugim wersecie jest napisane tak. Gdy nadejdą dni ostateczne, góra ze świątynią Pana będzie posadowiona na szczycie góry. Góra Oliwna się rozstąpi i wtedy Góra Świątynna będzie najwyższa, więc będzie posadowiona na szczycie góry. Już później dalszy fragment mówi, co tam się będzie dalej działo. I podobny fragment widzimy w proroctwie w księdze Michała. Podobne słowa są dotyczące właśnie wyniesienia góry i świątyni Pana. I tuż przed tym proroctwem mówiącym o tym, że Jezus, że Pan zstąpi na Górę Oliwną, w Zachariasz pisał od pierwszego wersetu takie słowa. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy podzielony będzie twój łup pośród ciebie. Zbiorę wtedy wszystkie narody do Jerozolimy na wojnę. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Połowa mieszkańców miasta pójdzie do niewoli, lecz pozostały lud nie będzie usunięty z miasta. Wtedy wyjdzie Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak w dniu swojej walki, w dniu bitwy. Bóg, Jezus, który przyjdzie, w sposób widzialny przyjdzie, żeby wymierzyć karę. Dlaczego tak sądzę? Bo w drugim liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale od 6 wersetu czytamy tak. Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę. Nastąpi to, gdy z nieba objawi się Pan Jezus. Przyjdzie On z heroldami swej potęgi w płomieniach ognach, wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwo dobrej nowinie naszego Pana Jezusa. Czyli Jezus przychodzi w sposób widzialny na Górę Oliwną. Góra się rozstępuje. On przychodzi już nie po to, aby zabrać Kościół. On przychodzi, aby wymierzyć karę. I bardzo dokładny, nie wiem, czy to jest za pierwszym razem, jakbyście czytali w Objawieniu 19 rozdział od 11 wersetu fragment, ale ja gdy to próbowałem czytać i sobie wyobrazić to, co się będzie działo, to dla mnie to bardzo sposób dokładny opisuje właśnie, co się stanie, gdy Jezus będzie zstępował na ziemię w sposób widzialny i jaki to będzie Jezus. To jest dla mnie bardzo ciekawa ciekawy opis, dlatego że my w Kościele dzisiaj, gdy myślimy o Jezusie, myślimy o tym, który, o Bogu, który jest łaskawy, o Bogu, który jest miłosierny, o Bogu, który jest naszym przyjacielem, ale wtedy, gdy Jezus przyjdzie ponownie, to my byśmy nie chcieli być tymi, którzy będą tutaj czekali. My byśmy chcieli przyjść z Jezusem i z aniołami na tą ziemię, dlatego że to będzie straszne i to będzie opis ten, który za chwilkę przeczytam, jest opisem Jezusa, którego my, mam nadzieję, że nie zobaczymy właśnie w swoim gniewie. Czytamy tam od 11 wersetu, 19 rozdział Objawienia. Zobaczyłem otwarte niebo, stał tam biały koń. Siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy, bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia. Głowę zdobiły liczne diademy. Miał też wypisane imię, nieznane nikomu poza nim samym. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Na imię miał słowo Boga. Podążały za nim zastępy nieba na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. Z jego ust wychodził ostry miecz, to nim pobije narody. Sam żelaznym berłem będzie nimi rządził. Osobiście też wygniecie w tłoczni wino płomiennego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł Król Królów i Pan Panów. Taki Jezus będzie objawiony dla całego świata. Taki Jezus przyjdzie ponownie. Skąd wiemy, że to jest Jezus? Nie było tu wspomniane, że to jest Jezus. Ale były wymienione trzy imiona. Pierwsze imię brzmi wierny i prawdziwy. Wierny i prawdziwy. Już tak ktoś był przez Jana nazwany. W Objawieniu 3,14 czytamy. Do anioła Kościoła w Laodycei napisz o to, co mówi Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek Bożego stworzenia. Świadek wierny i prawdziwy. Początek z Bożego stworzenia. Wierny i prawdziwy. Z kolei drugie imię. Miał wypisane imię. To jest ciekawe. Imię nikomu poza nim samym nieznane. Tomek mówił o tym, że Antychryst miał wypisane imię, które było znane, a tu jest nieznane imię. Ciekawe też jest to, że to imię już też w objawieniu swoim Jan pisał, że część osób będzie miało je też wypisane. I to jest napisane w objawieniu na 3,12. Tego, kto zwyciężył, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta. Nazwę jego miasta. Nowy Jerozolimy, która zstępuje od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Imię, którego nikt nie znał. Bóg wypisze na tych, którzy wytrwają. I ostatnie imię. Na imię miał słowo Boga. Słowo Boga. Jan chyba dobrze wiedział, co pisze. Wcześniej, gdy rozpoczynał Ewangelię, napisał: na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. W 14 wersecie. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy jego chwałę, jaką ma, jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Czyli Jezusa. Jezus jest w tym fragmencie, kiedy schodzi, kiedy jest widzialny jego powrót, nazwany wiernym, prawdziwym, Słowem Boga i tym, który ma imię, którego nikt nie zna oprócz Jego samego. I teraz chwilę chciałbym, żebyśmy się skupili na opisie tego, jak Jezus wyglądał, gdy schodził. Jego oczy przypominały płomień ognia. Nawet jak robimy sobie fotografię, czasami to już teraz może nie jest tak popularne, bo mamy filtry cyfrowe, ale kiedyś na kliszy jedziemy na wakacje, robimy zdjęcie. Cała rodzina ma czerwone oczy. No to dla ludzi było, to jest tylko zdjęcie. My się mogliśmy przerazić. A tu jest Jezus, który jego oczy przypomina płomienie ognia. Płomienie, nie tylko małe takie żarzące się ogniki. Płomienie. Głowę zdobiły liczne diademy. Co to znaczy? Dzieci są na górze, diademy. To jest oznaka tego, że on jest królem. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Aniołowie czytaliśmy, że byli ubrani w białą szatę, ale Jezus był ubrany w szatę skąpaną we krwi. O tym za chwilkę jeszcze będę chciał powiedzieć. A z jego ust wychodził ostry miecz. Ten miecz, który miał pobić właśnie narody. I znowu, to nie jest, ten opis nie jest zaskoczeniem kompletnym, bo już Jan wcześniej dokładnie takiego Jezusa opisywał, gdy był w niebie. Gdy miał wizję nieba, Jan, w pierwszym rozdziale, w 13 wersecie. Pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający Syna Człowieczego. Ubrany był w szatę długo aż do stóp, a na piersiach miał złoty pas. Jego głowa i włosy lśniły jak biała wełna lub jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Stopy miał podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu, a jego głos przypominał szum potężnych wód. W swojej prawej dłoni trzymał 7 gwiazd. Z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz, a jego twarz lśniła jak słońce w pełnym swoim blasku. Gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy. Ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żywy. Jan na początku swojego objawienia widział właśnie tego Jezusa, który zstępuje, tego, który ma płomień ognia, ten, który ma miecz obosieczny. Jeszcze wtedy nie wiedział, dlaczego tak Jezusa widzi i kim on jest dla świata w tamtym momencie. Czyli jak schodzi, jest właśnie tym, który sądzi. Jezus powiedział do niego, żeby się nie lękał, do Jana: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żywy. Czyli my jako Kościół nie musimy się lękać. Świat jak najbardziej. I zacząłem się też zastanawiać nad tym, jak byli ubrani w tym momencie aniołowie. Podążały za nim zastępy nieba na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. I bisior wcześniej czytamy, chwilę wcześniej czytamy, że w 19 rozdziale 8 wersecie objawienia podczas uczty baranka, że bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Sprawiedliwe czyny świętych. Ale gdybyśmy żyli 2000 lat temu, bisior by oznaczał dla nas też pewien materiał. W starożytnym świecie były dwa bardzo drogie materiały. Purpura, która była dlatego droga, że żeby uzyskać taki kolor, to pozyskiwano pigment ze ślimaków. Jeden ślimak dawał kropeczkę. Żeby pokolorować całą szatę w purpurę, trzeba było 10 tysięcy takich mięczaków użyć. Więc kolor był 40 razy droższy niż jakikolwiek inny kolor uzyskiwany w starożytności, czyli purpura. Ale purpura nie była najdroższa. 10 tysięcy ślimaków to było nic. Żeby uzyskać bisior, trzeba było zebrać w Sardynii małże, wyrwać z nich takie malutkie, wystające nitki, którymi one się czepiają, i ręcznie utkać tkaninę. I to było super luksusowe dobro. Na to było tylko króli stać. Do tej pory na świecie jest podobno jedna osoba, która potrafi wytwarzać bisior. Ale to nie jest aż tak interesujące, jak fakt, czym się ten bisior charakteryzował. Był on niezwykle trwały, potrafił przetrwać 5000 lat. Był niezwykle cienki, a najważniejsze, nie dało się go zabarwić. Jego kolor był zawsze taki sam. I kolor był złocisty, spadał w kolor złoty. Więc jak czytamy, że w objawieniu, że bisior to oznacza sprawiedliwe czyny świętych, ja bym mógł wtedy zrozumieć, że te uczynki będą długo pamiętane. Bisioru nie da się zniszczyć szybko. I nie będą też w inny sposób przedstawione, zabarwione, bo bisioru się nie da zabarwić. Więc aniołowie byli ubrani w bisior, tak samo jak oblubienice, to jest wcześniej chwilę podczas wesela baranka opisane. Z kolei Jezus, gdy schodzi, ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Skąd taka szata? Tak jest napisane w Izajasza 63 rozdziale, na samym początku rozdziału. Któż to przychodzi ze domu z Bosry w czerwonych szatach? Wygląda wspaniale w swym stroju, dostojnie w swej wielkiej sile. To ja, z zapowiedzią sprawiedliwości, władny, aby zbawić. Dlaczego Twe odzienie jest czerwone, a Twe szaty jak utłoczone, jak utłoczonego wino, utłoczącego, a Twe szaty jak utłoczącego wino? Bo sam pracowałem w tłoczni spośród ludów, żadnego ze mną nie było. Pracowałem dla Was w moim gniewie i deptałem ich w mym wzburzeniu. Ich sok pryskał na moją szatę i tak popryskał mój strój. A w objawieniu dalej czytamy, patrzę dalej, w słońcu stał anioł, w swoim donośnym głosem wezwał wszystkie ptaki lecące środkiem nieba. Chodźcie, zbierzcie się na wielką ustę przygotowaną przez Boga. Będziecie jeść zwłoki królów, wodzów, mocarzy, koni i jeźdźców, wszystkich wolnych i niewolników, małych oraz wielkich. Wtedy zobaczyłem bestie królów ziemi oraz ich wojska, zebrane, by toczyć walkę z tym, który siedzi na koniu oraz z jego wojskiem. I bestia została schwytana, a wraz z nią fałszywy prorok. To on służył jej znakiem dla zwiedzenia tych, którzy przyjęli znamię bestii i pokłonili się jej podobiznie. Bestia i fałszywy prorok zostali wrzucani żywcem do jeziora ognia płonącego siarką. Pozostali natomiast polegli od miecza wychodzącego z jego ust, wychodzącego z ust jeźdźca na koniu. W ten sposób wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. Jezus schodzi na ziemię z mieczem, aby pokonać bestię i fałszywego proroka, aby zrzucić ich i aby wszystkich, którzy nie przyjęli zbawienia, ukarać, zniszczyć. Tu jest napisane, że pozostali natomiast polegli od miecza wychodzącego z jego ust. I to, co się tu dzieje w tym momencie, gdy Jezus schodzi, rozpoczyna okres przed tysiącletnim królestwem, o którym będziemy za chwilę mówili, i przed sądem. Co jest ciekawe, to ktoś by w naszych czasach nawet są teorie, że Jezus już przyszedł, że nie mamy na co czekać. I za czasów apostołów też takie myśli krążyły, bo czytamy w liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, to prosimy Was, bracia, nie dajcie wprowadzić się w błąd. Nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał Dzień Pana. Dzień Pana, gdy przyjdzie, my, jeżeli będziemy z Nim, to przyjdziemy i będziemy to widzieli. Jeżeli pozostaniemy, czego bym nie chciał, to będziemy właśnie zniszczeni mieczem. Ci, co zostaną, będą zniszczeni mieczem. Ale na pewno nie będzie tak, że nie zauważymy tego przyjścia. To jest pewne. I co jeszcze jest związane z tym przyjściem, to jak ja rozumiem, że Izrael zrozumie kim był Mesjasz, kim był Jezus. Kim był Chrystus? Dlaczego tak myślę? Bo w objawieniu, w pierwszym rozdziale, w 7 wersecie czytamy, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać na nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest, amen. Wszyscy zrozumieją, wszystkie religie, wszystkie narody zrozumieją, kim był, kim jest Jezus. Zachariasza 12:10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleje ducha łaski i błagania o łaskę. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebili i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim tak, jak gorzko opłakuje się pierworodnego. W tym dniu dojdzie w Jerozolimie do wielkiej rozpaczy. Izrael zrozumie, kim był Jezus. Garstka Izraela będzie zbawiona, i dla nich przyjście Jezusa będzie wybawieniem z ucisku. Ale dla większości świata, dla większości ludzi żyjących na ziemi, to będzie dzień, w którym Bóg wymierzy swoją sprawiedliwość. Więc mam nadzieję, że fragmenty, które czytałem, pokazują, że przyjście Jezusa będzie widoczne dla wszystkich. Przyjście Jezusa będzie pokazaniem dla narodu izraelskiego tego, kim był Jezus, że Jezus jest Mesjaszem, oddanie tego świadectwa i przyjście Jezusa będzie wykonaniem sądu nad niewiernymi ludźmi. Amen.